tydzień temu, jeszcze raz powrócę do spotkania sprzed tygodnia, goście naszych rozmów, tych nocnych, w przystanku noc, opowiadały o modlitwie, o pogodę ducha. Cytując tę modlitwę, niezwykle ważne i ważkie jest to, kiedy pragnienie dotyczy tego, by umieć oddzielić tego, na co się ma wpływ, na co się wpływu nie ma, by także w tej prośbie do Pana Boga znalazła się prośba o odwagę, tak, i o takie spojrzenie obiektywne. Ja to oczywiście metodą opisową, bo nie jestem w stanie odtworzyć z pamięci tej modlitwy, nie mam jej przed oczyma. Ale no właśnie.
Tak, to jest piękne.
To jest wyjątkowa modlitwa, jak same powiedziały, którą powinni mówić wszyscy, niezależnie tak, od tego, czy są osobami z problemem, czy też bez. Tak. Choć takich chyba nie ma.
Z tego, co pamiętam, na czym to polegało, Boże, daj mi siłę, aby zaakceptować rzeczy, na które nie mam wpływu, no tak, i odwagę, aby zmienić rzeczy, na które mam wpływ.
Tak, i jeszcze mądrość, czy... Tak. Wiedzę, by umiała, czy umiał oddzielić jedno
tak,
od drugiego.
Jedno od drugiego, dokładnie. Także wspólnymi siłami to odtworzyliśmy. I to jest piękna modlitwa, ale też taka dewiza życiowa, żeby tym się kierować, prawda? Chociażby żyjemy w czasach pandemii. Mamy wiele rzeczy, na które nie mamy wpływu. Przez media często jesteśmy bombardowani przez różne informacje, które nas... które są trudne. I jeśli na pewne rzeczy wpływu nie mamy i jeśli zaakceptujemy to, na co wpływu nie mamy, to nagle mamy dodatkową siłę na to, na co wpływ mamy. Bo często tracimy energię na zamartwianie się, na jakieś takie frustrowanie
rzeczami,
tak, które i dużo naszej energii, takiej fizycznej energii idzie w tym kierunku. Jeśli sobie zdamy sprawę właśnie, żeby iść w kierunku tego, co nam daje, co możemy zmienić, na co mamy wpływ, nagle okazuje się, że mamy znacznie więcej siły i taki większy spokój ducha, no bo już nie musimy tak, wiesz, nie, zmagać się z tymi wiatrakami.
Tę pogodę ducha. Panie Tomaszu, a taniec, tajemnica tego, z czym może być terapia najróżniejszymi, można powiedzieć, dziedzinami sztuki, tak? Taniec jest szczególnym, pańskim, uśmiecha się pan.
Tak.
Jak nazwać w pańskim życiu ten taniec?
No, bardzo ciekawego tematu pani dotknęła. Bo...
No tak, bo tak pana poznałam poprzez Pawła Sota, który... jest znanym kompozytorem, muzykiem.
Tak.
Pewnie państwo kojarzą. Pozdrawiamy serdecznie ciebie, Pawełku, twoją rodzinę. Bo, tak, bo spotkaliśmy się, kiedy ja jakiś czas, już dawny czas temu, tak, wędrowałam do radia na spotkanie z nocnym gościem, a panowie kończyliście próbę.
Tak. Razem z Pawłem Sotem tworzymy album muzyczny, ale też wspólnie tworzymy taki projekt muzyczno-terapeutyczny, mogę tak powiedzieć, który polega na tym, że wyzwalamy swoje emocje właśnie poprzez ciało, poprzez ruch, poprzez właśnie taniec.
No to nie tajemnica, że ludzie mający pasję,
tak,
także ci tańczący,
tak,
czują się szczęśliwi wtedy, kiedy oddają się, że tak powiem, słuchają swojego, tak, ciała. Emocje płyną sobie, te złe odpływają, tak?
Tak. Czy złe odpływają. Czasami złe też przepływają przez nas i to jest czasami bardzo leczące. Nawet,
a może nie? Mają swoje ujście.
Właśnie, mają swoje ujście. I to jest, tak, tancerze mają oczywiście, oni potrafią tańczyć, potrafią wyrazić te emocje, ale tutaj celem naszego projektu jest to, że każdy tańczy. No, tak samo jak każdy rysuje, każdy to robi. Okej, nie każdy może wpasuje się w pewne ramy społeczne odnośnie pięknego tańca, ale każdy ruszać się potrafi.
No tak, to prawda.
Ale wiele tutaj trudności wynika z tego, że boimy się oceny społecznej. Boimy się zacząć swobodnie ruchać swoim ciałem.
Panie Tomku, bo to czasem tak bywa, zwłaszcza kiedy są jakieś takie bardzo oficjalne spotkania, czy bywały, że panie po jednej stronie, tak, panowie po drugiej.
Tak. I czy to nawet oficjalne, ale czy też mniej oficjalne. Każdy siebie ogląda na tym tańcu i boimy się oceny innych. I to jest w pewnym sensie naturalne, ale z drugiej strony bardzo nas ograniczające. Dlatego my w tym w pełnej sali, totalnie ciemnej, gdzie gramy muzykę. Ja jako psycholog prowadzę taką medytację w ruchu.
Krótko mówiąc, taniec po ciemku, tak?
Tak, gdzie nikt nikogo nie widzi, gdzie mamy faktycznie, jesteśmy sami ze sobą w takim świecie.
Widzi pan, to są ciekawe te eksperymenty. Pamięta pan tę restaurację, w której
także... Tak, tak, piękna rzecz.
Doświadcza się pewnych sytuacji,
inne perspektywy,
innych ludzi, z innej perspektywy.
Tak.
Nam potrzeba czasem innej perspektywy.
Oczywiście, nam potrzeba innej perspektywy też, żeby zobaczyć, że czasami mamy lepiej niż nam się wydaje, że sobie, że no inni czasami się zmagają z większymi trudnościami, choć to, o czym pani mówi, to jest restauracja, gdzie jemy potrawy w pełnej ciemności, gdzie kelnerami są osoby niewidome, które się czują w tej sytuacji...
One są u siebie.
Jak ryba w wodzie, dosłownie. Więc tutaj to one są naszymi przewodnikami w tym świecie. I to jest niesamowity projekt. Wiem, że w Warszawie ma miejsce taka restauracja. Natomiast to, co się dzieje w tym naszym projekcie, to jest to, że w poszczególnych miejscach w ciele mieszczą się różne emocje i w takim tańcu, w odpowiedniej dobranej muzyce, którą gramy na żywo, w odpowiednio prowadzonej medytacji, każdy ma możliwość ujścia pewnych emocji poprzez właściwy ruch swojego ciała. Rękoma, biodrami, głową, prawda? Mogą pewne rzeczy z nas ujść. Także tutaj ja się bardzo cieszę, że tak poszerzamy swoją świadomość nie tylko do samej psychoterapii, do tej metaforycznej kozetki z tym psychoterapeutą, ale też, że możemy wyrazić swoje emocje poprzez ruch, poprzez nasze ciało, poprzez różnego rodzaju terapie, które mają za zadanie nas w jakiś sposób uwolnić.
Jak często uzdrawiająca jest forma na przykład obcowania dla tych, którzy odkrywają sobie talent plastyczny,
tak.
Przyzna pan, wyrażania
siebie.
Tak, cała ta terapia, muzykoterapia, także to tak. Można byłoby tę terapię mnożyć. Jeszcze wracając do kwestii, która też się pojawiła dziś podczas naszej rozmowy, a mianowicie o tej bańce i o depresji, o której pan opowiadał tuż po 22, i że tak trudno się komuś wydobyć z tego klosza i trudno też pomóc komuś, kto jest obok, bo nie do końca umie się przedrzeć do tej osoby. Depresja jest stanem chorobowym, w zależności od tego jaka, więc tu nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale bardzo często ta terapia, to leczenie farmakologiczne idzie w parze z terapią i z psychoterapią.
Tak.
Czyli z taką pomocą psychologiczną. I to ważne, żeby zadziałać, żeby rozpocząć.
Tak.
Żeby się nie dawać często. Także depresja idzie w parze z uzależnieniem. Mhm. Bardzo często.
Bardzo często. Dlatego zaczynając ten wątek przede wszystkim...
Już ostatni dzisiejszego wieczoru.
Dobrze. Zaczynając ten wątek, to jeśli ktoś cierpi na depresję lub ma predyspozycję do depresji. Alkohol i narkotyki są kategorycznie zabronione. To jest znacznie bardziej pogłębiają ten stan. Są bardzo, bardzo szkodliwe i niewskazane.
No tak, ale to się niestety tak zdarza, że to...
Właśnie szczególnie te osoby chcą unikać tego cierpienia, prawda?
Tak,
więc szczególnie one po to
sięgają. To dotyka ich.
Tak, dlatego tak bardzo chciałbym tutaj uczulić na to właśnie, żeby szczególnie właśnie ten alkohol jest tym wyzwalaczem wielu stanów depresyjnych. O tym warto pamiętać. Tak samo narkotyki mają różne, potrafią wywoływać różne choroby psychiczne. Na przykład schizofrenia może być wywołana przez na przykład palenie marihuany. To jest ciekawe, że niektóre osoby mają pewne genetyczne predyspozycje do schizofrenii. To jest bardzo mały odsetek ludzi, ale niektórzy tacy są. I jeśli ktoś zaczyna na przykład palić, to nigdy nie wie, czy nie ma tych predyspozycji praktycznie, prawda? Więc o tym też warto pamiętać, że te substancje często wyzwalają pewne zaburzenia psychiczne. Ale wracając do tematu tutaj tego właśnie, jak sobie radzimy z tą depresją. Powiedzieliśmy sobie o tej bańce, jak to osoby żyją w swoim świecie, czyli tak jakby nie mają...
Tak, jakby są odizolowane od całości.
Tak, i nie mają odniesienia w swoim punkcie widzenia. Stworzą swoje wyobrażenia na temat świata. Podam przykład. Umówiłem się z moim kolegą, który miał do mnie zadzwonić po godzinie 15. No i on nie dzwoni po tej 15. Mija jakiś czas, dalej nie dzwoni. Więc ja sobie myślę, co jest nie tak? Czy to ze mną jest coś nie tak, że on nie dzwoni? Może chce zerwać ze mną kontakt, bo po prostu ja jestem beznadziejnym człowiekiem. I na tym jeszcze się nie kończy. I idzie się dalej w tej myśli. Na przykład, jacy to ludzie są? Jaki ten świat jest paskudny, że tak reaguje na ludzi, którzy cierpią? Także z poszczególnej sytuacji uogólniamy sobie to na cały świat. Już bardziej nie da się uogólnić, prawda? I w takiej bańce myślowej żyjemy. Takie globalne myślenie, uogólnianie pewnych sytuacji na, tak jakby drobnych sytuacji na ogólną perspektywę jest bardzo szkodliwe.
To znaczy urastają te sytuacje tak, do wielkiej rangi.
Tak. I, a często,
wielkiego problemu. Mm-hmm.
A okazuje się, że ten kolega po prostu nie zadzwonił do mnie, bo na przykład zapomniał. Po prostu. Wypadło mu to z głowy.
Albo mu się rozładował telefon.
Tak, dokładnie, prawda? Ale ta osoba, która już ma takie tendencje depresyjne, wpada w taki schemat myślenia, że to taki świat po prostu jest. Ludzie tacy są. Niesłowni.
Czyli wszystko nadinterpretuje.
Tak. I tutaj tak bardzo jest potrzebny drugi człowiek, który potrafi pokazać, tutaj tak praca terapeutyczna też na tym polega, jakie mogły być inne wyjaśnienia tej sytuacji. Spróbuj się zastanowić, jakie mogły być inne wyjaśnienia. Co innego mogło się wydarzyć, że ten kolega do ciebie nie zadzwonił, prawda? Czyli tutaj tak bardzo jest potrzebny, czy ten terapeuta, ale też drugi człowiek, przyjaciel, prawda? Mąż, żona, która potrafi pokazać inną perspektywę. Także depresja, uzależnienia, tak jakby podsumowując klamrę, zbierając naszą całą rozmowę, sami sobie nie poradzimy. Zawsze potrzebujemy drugiego człowieka do tego, który bez oceny na tyle, na ile to jest możliwe, będzie darzył nas takim wsparciem i tak testował nasze przekonania. Czy to, co myślimy, jest na pewno prawdą?
Czas płynie. Czas na to, by przekazać słuchaczom życzenia spokojnej nocy, dobrych snów. Ale zanim się rozstaniemy, to tak sobie myślę, jak to by było dobrze, gdyby po tym dzisiejszym programie, zresztą nie wyłączając tutaj nas tu obecnych w studiu i pana realizatora, ale gdybyśmy, słuchający pańskich opowieści, być może także przestudujemy tę książkę, otworzymy serce, ale żebyśmy znaleźli czas dla samych siebie, po to, by się rzeczywiście sobie przyjrzeć, bo idąc zgodnie z tokiem pańskiej opowieści, myślenia, proszę mnie poprawić, jeśli źle to interpretuję, zaczynamy od siebie, mamy dla siebie trochę czasu, pracujemy nad tym, by poznać siebie, zawsze to możemy zrobić. A potem, odwołując się do lektury pańskiej książki, wykonujemy pewne ćwiczenia i podsłuchujemy, co możemy my sami. Szukamy drogi do siebie, żeby znaleźć drogę do drugiego człowieka, by to się wszystko odbywało w takich pięknych i niekłamanych relacjach. Tylko żeby to się udało, tak, to my też musimy pracować. A wtedy nasze otoczenie, mówimy tak dużo o młodzieży, o dzieciakach, o tym, że do trzeciego roku życia najważniejsze są te tysiąc dni. To kiedy tworzymy dobrą relację, to i dziecko rozwija się super. Taka współczesna bajka z dobrą puentą i to jest świetna prewencja i profilaktyka uzależnień.
Tak, tak.
Tak, kropka.
Tak, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za piękną rozmowę.
Ja mam nadzieję, że zechce pan nas zostawić jakimś dobrym słowem na dobranoc.
Tak podsumowując, o czym sobie tutaj rozmawiamy, to wszystkie rzeczy, które są dla nas niezrozumiałe, które robimy, które czasami żałujemy, dlaczego tak zrobiliśmy, dlaczego tak się zachowywaliśmy. Wszystkie te rzeczy są formą niwelowania cierpienia, zmniejszania tych trudnych emocji, które są dla nas nieznośne, z którymi sobie na co dzień nie radzimy. Więc takim podsumowaniem może być to, że nie starajmy się karać, krytykować za to, co zrobiliśmy, bo praktycznie wszystko było jakąś próbą radzenia sobie z tym życiem. I każdy zmaga się ze swoimi trudnościami i wszystko, co robimy, to jest próba niwelowania tego. Więc to już daje nam takie poczucie empatii wobec siebie, że ja wszystko, co ja robię, ja staram się zmniejszyć swój ból. I to jest dobre. Mimo, że efekty tego są czasami negatywne, to zwrócenie uwagi na siebie, zwrócenie uwagi na to, że za wszelką cenę chcę dla siebie jak najlepiej, już jest leczące. Także zachęcam do tak jakby zastanawiania się, dlaczego pewne rzeczy robię, przed czym staram się uciekać i być tak w cudzysłowie swoim własnym terapeutą, żeby być uważnym na swoje drobne sygnały, które podsuwa mi życie, żeby nie było w pewnym momencie za późno. Tego byśmy nie chcieli. A przeciwdziałaniem temu jest właśnie taka uważność na swoje emocje, swoje sygnały, które daje nam życie.
I podzielenie się z drugim człowiekiem, a w razie potrzeby wyciągnięcie ręki i albo przyjęcie tej dłoni, bo okay. bardzo często największym problemem w przypadku uzależnienia i ludzi, którzy cierpią z tego powodu, jest to, by wyzwolić w nich chęć
do zmiany.
Do zmiany. I by oni pozwolili tym, którzy mogą im pomóc, specjalistom, po prostu zadziałać.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Tomaszu. Pan Tomasz Delmaczyński był dziś państwa i naszym gościem. Dziękujemy.